Czytanie z Księgi Jozuego, rozdział 2, werset od 8 do 24. Wywiadowcy tymczasem jeszcze nie zasnęli, gdy Rahab weszła do nich na dach i tak do nich powiedziała: Wiem, że Pan dał wam ten kraj, gdyż postrach wasz padł na nas i wszyscy mieszkańcy kraju struchleli przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył wody Morza Czerwonego przed wami, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amoryckim po drugiej stronie Jordanu, Sihonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Na wieść o tym zatrwożyło się serce nasze i zabrakło nam odwagi wobec was, ponieważ Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam życzliwość, tak i wy okażecie życzliwość domowi mego ojca. Dacie mi znak jako rękojmę, że zostawicie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry, że zachowacie wszystko, co do nich należy i uchronicie od śmierci. Odpowiedzieli jej wywiadowcy: Życiem naszym ręczymy za was, jeśli tylko nie wydacie tej naszej sprawy. A gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci życzliwość i wierność. Po czym spuściła ich po powrozie z okna, gdyż dom jej przylegał do muru miejskiego i jakby w murze mieszkała. Udajcie się w góry, rzekła do nich, aby was nie spotkali ścigający, i ukryjcie się tam przez 3 dni, aż do ich powrotu, po czym pójdziecie w swoją drogę. Wywiadowcy powiedzieli: Tak, wywiążemy się z tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Gdy wejdziemy do kraju, uwiążesz powróz z nici purpurowych u okna, przez które nas spuściłaś, i zgromadzisz u siebie w tym domu ojca twego, matkę twoją, braci twoich i całą rodzinę. Jeżeli ktokolwiek wyjdzie z drzwi twego domu, krew jego spadnie na jego głowę, a my będziemy niewinni. Kto jednak w domu z tobą pozostanie, krew jego spadnie na naszą głowę, jeżeli czyjaś ręka się go dotknie. Gdybyś jednak sprawę naszą zdradziła, będziemy wolni od przysięgi, którąś od nas przyjęła. Na to odpowiedziała: Niech tak będzie, jak mówicie. I zakończyła rozmowę, a oni się oddalili. Wtedy ona uwiązała powróz purpurowy u okna. Wywiadowcy poszli, przybyli w góry i pozostali tam przez 3 dni, aż powrócili ludzie wysłani na ich poszukiwanie. Ci zaś szukali po całej drodze, ale nikogo nie znaleźli. Wtedy powrócili również i dwaj wywiadowcy. Zeszli z góry, przeprawili się przez rzekę, a gdy przybyli do Jozuego, syna Nuna, opowiedzieli mu wszystko, co ich spotkało. I rzekli do Jozuego: Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce i już wszyscy mieszkańcy struchleli przed nami. Oto słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane: Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej, podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastanie wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Jezusa wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami. Wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwolił złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł, udał na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz Jezus rzekł do nich: pójdziemy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to przyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Są trzy takie momenty ważne w tym fragmencie, który przeczytaliśmy na dzień dzisiejszy. To jest najpierw teściowa Szymona Piotra. Wydawałoby się po ludzku, po co taki błahy fakt zamieszkał na stałe w Ewangelii? Po co? Teściowa. Wiadomo, jaka jest definicja teściowej. Nie dowidzi, nie dosłyszy, a się czepia. Tak było i w tym wypadku. Gdy chodzi o Szymona, czyli Piotra, nie dowidzi, nie dosłyszy, a się czepia. Piotr miał z nią ogromną udrękę, ogromne cierpienie. I bał się, w czasie jak już poszedł za Jezusem, był apostołem Jezusa, bał się przychodzić do domu. Bał się. Chyba najpierw wysłał posłańca, czy w domu jest teściowa. Rugała go nieprzeciętnie. Podobno była mała, drobna. Oczywiście mówię to w oparciu o ponad Boga człowieka Marii Wieczornej. Mała, drobna, ale jak otworzyła usta, to drzazgi leciały. Oczywiście, że za tym wszystkim stał szatan, za tym brakiem pojednania. Dlatego świadomy Jezus poszedł, żeby dokonało się pojednanie między Piotrem a jego teściową. Bo żona Piotra natychmiast złapała problem powołania swego męża, nie miała problemu. Ale teściowa, zawsze wiadomo, teściowa ma rację, sprawiała, że szatan i jeszcze raz szatan niezgody panował w domu. Szczególnie między Szymonem, Piotrem a teściową. Jezus daje jej najpierw, bo wszystkie choroby mają swój cel. Chorobę, gorączkę. Bo miała taką gorączkę tam, duchową. Zdrowił ją w jednym momencie, poczuła się znakomicie komfortowo i od razu Jezusowi i swoim wrogom zaczęła usługiwać, podejmować, być gościnną. Nie miała łatwego charakteru. Piotr o tym wiedział, jak jeszcze poszedł, to psy na nie mieszała, bo nie to ryby łowić, nie mieć z jakimiś tam żonkami chodzić. Co mu się stało? Mała, drobna, ale konkretnie chodziła po ziemi. To byłby fragment pierwszego momentu, że odtąd patrzcie jako na coś bardzo ważnego, że Jezus chce wszystkich jednoczyć, usuwać niezgodę, bo tam, gdzie jest niezgoda, tam jest szatan. My mówimy, że niezgoda rujnuje. Nie, Jezus mówi w Ewangelii Marka, tam jest szatan. Trzeba go przepędzić. Doświadczyła na sobie łaski Jezusa Chrystusa, Jego wszechmocy, Jego miłości. Jezus wylał na nią swoją uzdrawiającą miłość. Od razu była inna kobieta. Przytul, staruszka. Wszystko się goi. Drugi moment, z nastanie wieczora, gdy słońce zaszło, przenosili do niego wszystkich chorych i opętanych. Zwróćcie uwagę na to. Z nastanie wieczora, gdy słońce zaszło, gdy skończył się szabat. Szabat kończył się z zachodem słońca. Dlatego po Soborze Watykańskim II msza święta wieczorna już jest mszą świętą niedzielną i powinny być czytania z niedzieli i powinna być pierwsza msza święta z niedzieli według Soboru Watykańskiego. I tu jest pokazana groza zwycięstwa szatana w Starym Testamencie. Z nastanie wieczora, gdy słońce zaszło, kiedy szabat się skończył, dopiero można było przynosić do Jezusa chorych, opętanych, wszystkie ludzkie nieszczęścia, w stosunku do których byli bezradni, a jednocześnie ogromnie udręczeni. I całe miasto było przy drzwiach mieszkania Piotra, a teściowa chyba była bardzo zadowolona. Tutaj jest opis tak zwany zbiorczy uzdrowień, których Jezus dokonał. Jeżeli są tak zwane zbiorcze uzdrowienia, to wtedy należy podejrzewać, że katecheza jest gdzie indziej, tak jak tutaj tym razem. Chodzi o to, żeby pokazać, jak szatan sfałszował ujęcie szabatu. Jak szatan swój diabelski ogon sadził w szabat. Szabat, dzień odpoczynku. Ale ten dzień odpoczynku nie polegał na tym, żeby zaniechać pracy. Tak jak to po dziś dzień jest rozumiane. Zaniechać pracy. To nie o to chodzi. To chodziło o to, żeby zaniechać pracy, jak człowiek rezygnuje z pracy, żeby się otworzyć na to, co ty pragniesz robić w moim umyśle, w moim sercu. Otworzyć się na działanie Boga. I dlatego będziemy świadkami, że Jezus w szabat najchętniej uzdrawiał, bo szabat to był właśnie czas kontemplacji, co już zrobił, co jeszcze zrobił, co teraz chce robić, skoro jest Bogiem. I Jezus, nie patrząc na złe recenzje, uzdrawia w szabat. Bo szabat to odpocznienie, a człowiek uzdrowiony wchodził w odpocznienie, które przynosi Bóg. Cała rodzina wchodziła w odpocznienie Jego miłości. Czyli jeżeli gdzie, jeżeli kiedy, to właśnie w szabat. W szabat trzeba uzdrawiać, bo w szabat człowiek miał kontemplować, co Bóg dla mego zbawienia już kiedyś uczynił. A teraz, jak ja odpoczywam i modlę się, to Bóg przychodzi i mówi, jestem taki sam, który był w przeszłości, ja dzisiaj pragnę też dokonywać w moim wnętrzu, jeżeli się modlisz. Trochę brakuje nam tego elementu w rozumieniu niedzieli i świąt, że to jest czas, w którym Chrystus przychodzi, żeby działać, dokonywać wielkich rzeczy. Tego drugiego elementu brakuje. Tylko dzisiaj prać nie będę, bo to dzisiaj niedziela. Ale nic, otwiera telewizor. Dzień odpoczynku, człowieku, odpoczniesz. Twoja najgłębsza istota odpocznie, kiedy ja przyjdę z moim działaniem. Uwolnię cię od zła, napełnię dobra. Zastanie wieczora, kiedy słońce zaszło. Dopiero wtedy ludzie przynoszą, żeby doświadczyć szabatu. Po szabacie całe miasto jest szczęśliwe tym, czego Jezus dokonał. A szatan w Ewangelii Marka tutaj pokazuje Jezusowi, widzisz, jaki ja im mętlik zrobiłem w głowie. Widzisz, Jezu, widzisz? Ty ich musisz uzdrawiać poza szabatem. A ty jesteś szabatem, odpocznieniem dla człowieka. Popatrz, jaką kaszkę manną mi zrobiłem w głowie. I oni przełknęli tę kaszkę manną. Dlaczego? Dlatego, że ja im powiedziałem, kiedy mieli dwie tablice dekalogu, arce, znak przymierza, To jim powiedziałem, obliczcie, ile tam znaków jest na tych dwóch tablicach. No, 613. To rozmnóżcie. To co to 10 przykazań? Jak Boga kochacie, to 613. No i uczeni w piśmie teologowie postarali się i wyprodukowali. Mam zestaw, tak kupiłem. 613, wolno i niewolno. Inaczej mówiąc, tutaj w Ewangelii Marka Jezus nas postrzega. Jeżeli jesteście gorliwi miłowaniu Boga, to bardzo uważajcie. Bo szatan kocha gorliwych. Ach, jak on na, od razu im podpowie, a to, a to, a to, a to. No i właśnie to, co się nie podoba, co szatan podpowiedział gorliwym, to jest w Apokalipsie. Tylko chodzi o to, że teraz w Apokalipsie nikt nie chce sięgnąć, nikt nie chce jej czytać. Jakich cudeńków myśmy. My teraz sobie nie zdajemy sprawę, czego Pan Bóg nie chciał. Już nie będę mógł, żeby was nie gorszyć. Dość tego gorszenia. A jak przyjdzie czas, to będę mógł jeszcze raz komentował Apokalipsę. Jezus w tym pierwszym zdaniu Duch Święty pokazuje, jaką ohydę szatan stworzył z szabatu. W szabatu stworzył źródło cierpienia, udręki. Tyle kroków drogi szabatowej bez grzechu, a krok dalej już zgrzeszyłeś. I tak nie skończyłeś. Jezus tu zaczyna odsłaniać metodę walki szatana z Bogiem. Szatan nie dotyka szyldów w sklepie, ani w aptece, ani w sklepie. Powiedzmy lepiej w sklepie, bo do sklepu chętnie idziemy, a do apteki nie. Szatan idzie na zaplecze sklepu i zmienia tam produkty. Zmienia, wymienia. Wszędzie będzie szedł, nie dotykając szyldów i będzie zmieniał treść. Na to będę zwracał uwagę. Gdy chodzi o szabas, kiedy zaistniało już to 613, wolno i niewolno, nie do zapamiętania. No niektórzy mają taką pamięć, żeby zapamiętali, ale ja na pewno nie. Szatan chciał wykorzystać to 613, tę gorliwość, której Bóg nie chciał, do tego, żeby stworzyć fakty. Widzicie, jak ciężko jest służyć Bogu, skoro nikt z was nie ma szans zachować 613, nawet zapamiętać. Nie macie szans się zbawić. Taki jest ohydny Bóg, czy on w ogóle kocha. Szatan po dziś dzień w moim i twoim życiu, w życiu tego świata wykorzystuje fakty, żeby nam powiedzieć, on tego nie powie, ale skąd? Czy Bóg kocha? Czy Bóg kocha? Ale fakt nasz. Dlatego w Ewangelii Marka Syn Boży przychodząc na ten świat znowu zaczyna stwarzać fakty, które mówią, Ojciec kocha. I ja wyegzorcyzmuję ten świat, religię z mocy działania złego. Uwolnię. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał i wyszedł i udał się Jezus na miejsce pustynne i tam się modlił. Taka była potrzeba serca Jezusa Chrystusa, żeby, jako człowiek oczywiście, żeby każdy dzień rozpocząć od tego, że trwa, idzie, kontaktuje z Ojcem, z Nim rozmawia i omawia cały dzień, gdzie iść, co robić, kogo spotka, jak ten problem rozwiązać. Wszystko jest ułożone z Ojcem. I na pewnym etapie naszego życia jest najważniejszą sprawą rano, to jest wejść w kontakt z Jezusem, pomodlić się, oddać to wszystko. Bez tego to bez śniadania da się żyć, ale bez tego nie da się żyć. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, jeszcze słońce nie wzeszło. I na ten temat, że jest jakaś tajemnica tej rannej modlitwy, to wam przeczytam. Od kilku lat jeszcze prowadziłem szkoły biblijne. Wiele osób się do mnie zgłaszało, mówię, słuchaj, tak, gdzieś godzina druga, trzecia, ja już nie mogę spać. Nie mogę, że pan nie leży jak. No to co? No to wstaję i zaczynam się modlić. A jak się pomodlę, znowu widzę, że mam ochotę na spanie, kładę się i śpię. To bardzo dużo osób mnie o tym mówiło. I to jest cecha naszych czasów, że Jezus, Duch Święty zdania wielu ludzi do nocnej modlitwy, nocnego czuwania. I wierzę, że nie chce się z tego powodu spać, bo szatan daje lęk. A, nie długo usnąć, bo cały dzień będziesz miał zmarnowany. Nic podobnego. Ja dzisiaj o godzinie pierwszej stałem. Czuję się jak ryba w wodzie, ani nie zrzemnąłem się. Oczywiście przyjdzie godzina 18, a będę miał nogi z waty. I wcześniej chodzę spać. Ale nie mogę już spać. Jestem tak rześki i przytomny i najszczęśliwszy pracujący. Pytają mnie, a wiadomości nie będziesz oglądał? Ja mówię, są ważniejsze wiadomości. Staram się coś tam zobaczyć wcześniej. Ale posłuchajcie. Mądrość jest wspaniała, niewiędnące. Ci łatwo ją dostrzegają, którzy ją miłują. I ci ją znajdują, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Mądrość Boża, czy Duch Święty. Zanim my zaczniemy się modlić, on już czeka. On już czeka. No, kiedy przyjdzie? No, tutaj dużo zadania. Uprzedza nas. Jak sięgasz, masz sięgnąć po Pismo Święte, to przypomnij sobie to, że on już czeka w Piśmie Świętym na nas. On już czeka. Uprzedza nas. Przed każdym spotkaniem, czy na modlitwie, czy przy lekturze Pisma Świętego, Duch Święty już czeka. No dobrze, że przyszedłeś, bo już czekam, czekam. Dobrze, że wstałeś z tego wyra. Już na ciebie czekam. Uwaga, kto dla niej wstaje o świcie, ten się nie natrudzi. Znajdzie je bowiem siedzącą u drzwi twoich. On nie rozmyśla, to szczyt roztropności. To z jej powodu nie śpi, gdyż się trosk pozbędzie. Kto ma troski? No to słuchaj. To jest z Księgi Mądrości, rozdział 6, wiersza 12. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co jej są godni. Objawia się im łaskawie na drogach i wychodzi naprzeciw wszystkich ich zamysłom. Jest jakaś tajemnica. I ta tajemnica jest rozpowszechniana. Nie wszyscy od razu to łapią, ale po pewnym czasie sprawdzają w rozmowach z innymi. No ja też. Żeby poddać się działaniu Ducha Świętego. Tutaj szabat, dzień odpoczynku, kończy się katechezą, jak w życiu Jezusa Chrystusa, jako człowieka wyglądała modlitwa. W mojej książeczce o czytaniu Pisma Świętego przypomniałem, że w chrześcijaństwie istnieje pojęcie modlitwy odpocznienia. Modlitwy odpocznienia. Jezus wie, że my jesteśmy zmęczeni. Bywamy zmęczeni. Mamy kurę problemów nierozwiązanych. Po ludzku nierozwiązywalnych. Jezus proponuje wtedy modlitwę odpocznienia. Jeżeli wierzysz, przyjdź. Powierz mi to wszystko i odpocznij. Modlitwa odpocznienia. Istniało to pojęcie. I Jezus bardzo pragnie, byśmy się nauczyli modlitwy odpocznienia. Jaka jest wartość modlitwy? Na czym ona polega? Ona polega na tym, że my nawiązujemy kontakt ze sobą i mówimy mu: Jezu, jestem zmęczony. Chciałbym w Tobie odpocząć. Ja Ci to wszystko oddaję, co mnie przeprawia o zawrót głowy, cierpienie, zmęczenie, że mam wszystkiego dosyć. I milczymy. Najważniejsze to, żeby nasze główkowanie ucichło. Jezus mówi, ja na modlitwie, kiedy Ty przychodzisz się tylko, że tak powiem, przytulisz i mówi, odpoczywam z Tobą, przy Tobie. Jezus najwięcej robi, najwięcej nam daje. I posłuchajcie wypowiedzi Jezusa Chrystusa z pewnej książki, tytuł jej Czas dorastania, jak my dorastamy do oczekiwań Jezusa. Wam wszystkim potrzebne są chwile milczenia, bez aktywności zewnętrznej. Spróbujcie znajdować dla siebie takie chwile w ciągu dnia. Nie musi być, nie muszą być długie, 10-15 minut. A jeśli będziecie bardzo zmęczeni, to dłużej trwajcie w milczeniu. Wtedy dusza wasza ma możliwość otwarcia się na mnie i usłyszenia mnie. Sami nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteście ogłuszeni zgiełkiem świata. Bardzo często jesteśmy w takim stanie, jakby ktoś obuchem dał w głowę. Nie wiemy, co robić. Nie mogę wam ofiarować pustelni, ale proszę o krótkie odpoczynki w ciągu dnia dla waszych dusz. Spróbujcie. Proszę, nie lekceważcie moich propozycji przebywania ze mną w milczeniu, choćby przez krótki czas. Wierzcie mi, że nie ma człowieka, który mógłby zbliżyć się do mnie, nie dając mi ani minuty czasu w swoim codziennym życiu. Czym innym jest rozmowa ze mną, a czym innym trwanie przede mną w ciszy umysłu. W ciszy umysłu. Wtedy otrzymuję od was możliwość obdarzania was tym, czego ja chcę w pełni, niż wtedy, gdy rozmawiamy, dlatego, że nie przeciwstawiacie mi swoją wolą, wasze myśli, wasze emocje nie przeciwstawiają się. Proszę, przyjmijcie moją propozycję, bo nie ma wśród was nikogo, kogo nie miałbym obdarzyć więcej, hojniej, wciąż pełni, wciąż hojniej. Modlitwa odpocznienia. Duch Święty dawno to podpowiedział w historii chrześcijaństwa. To byłoby w związku z dzisiejszą Ewangelią. Z teściową jesteśmy już pojednani. Pan mówił mi zgody. I unikajmy fałszywej gorliwości, za którą jest szatan, który pompuje nie w tym kierunku naszą gorliwość, ale Jezus mówi: żyj tym, co ja dla ciebie robię, i odpoczywaj. Bo wszystko przerasta twoją głowę, twoje możliwości, a mnie nie przerasta. I dotknę krótko oczywiście księgi Jozuego. Wybrałem wszystkie te początkowe teksty, które mówią o dziwnej rzeczy. Tutaj i ta Rahab się przyznaje, że w Jerychu wszyscy są pełni lęku przed tym potomstwem Abrahama, które zbliża się z Arką do ziemi obietnicy. Już dotarło do nich, że to jest im obiecane, że jest to kwestia czasu. No i tym razem ci dwaj zwiadowcy mówią: oni umierają z lęku. Nie będziemy mieli problemy. Otóż pamiętacie z Księgi Liczb, rozdział 13 i 14. Kiedy pod wodzą Mojżesza zbliżano się do ziemi obietnicy. 12 zwiadowców było i wrócili. I takim lękiem napełnili Izraelitów, że chcieli wracać do Egiptu. A za karę poszli na 40 lat wielkich rekolekcji. I teraz popatrzcie, jakie są piękne wyniki tych rekolekcji na pustyni, że przychodzą i nie boją się. I nie boją się. To wrogowie się boją. Lęk. Dlaczego Bóg się posługuje lękiem? Bo Bóg nie chce uśmiercać nikogo. Przecież w Egipcie nie chciał uśmiercić faraona, a drań był wielki, ani jego gwardii, wszystkich grzeszników chce oszczędzać. Ale lękiem napawa, bo chce powiedzieć: bogowie, w których ty wierzysz, nie ma. Za takimi bogami jest szatan. Szatan lęka się, żeby stracić władzę w tym świecie. A ja taki lęk zorganizuję przez fakty, że niestety będziecie się bać. Ba, przegracie. ale ja chcę wasze życie ocalić. Tylko wam zabrać kłamstwo szatana, bo za tymi bogami, których wy czcicie, kryje się szatan. Chcę wam dać Boga prawdziwego, Boga, który byłby waszym odpocznieniem, radością. Amen.